być chlebem, nie kamieniem. Na czas wzrastania zaprasza duszpasterstwo w WSKSiM, piątek 21:30.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Czas wzrastania, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Witają się również z wami
Aleksandra Miklas,
Karolina Stefaniak,
Agata Pniewska,
Kamil Grzegorz,
Gosia Wałowicz
i Grzesiek Niewieczerzo.
Grzegorz, coś o sobie?
No cóż, mam 24 lata. W tej chwili no, można powiedzieć, że już tak kończę pewien etap w moim życiu i jest to oczywiście edukacja i szykuję się do wejścia już w taką niestety szarą, nudną dorosłość.
Dorosłość nie jest nudna, zapewniam cię o tym.
Oby.
Małgorzata?
A ja cokolwiek, trudno mi powiedzieć coś charakterystycznego o mnie. Gram na skrzypcach.
Skąd pochodzisz?
Z Bolesławca. I tam się nauczyłam grać na skrzypcach.
Kamil?
Ja przyjechałem z Rzeszowa, czyli stolicy Podkarpacia. Studiuję informatykę, jestem na 4. roku.
Agata?
Agata z Trójmiasta, z Rumi, tak dokładnie. Bardzo
Trójmiasto
lubię
Gdańsk, Sopot, Gdynia.
Ale jest jeszcze małe Trójmiasto Kaszubskie. Czyli tam jest Rumia, Reda, Wejherow.
A Rumia?
Tak.
Reda Wejherową. Mhm.
I bardzo lubię podróżować i tęsknię już za swoją rodzinką.
A nie będziesz tutaj łez lać?
Czego nie będę?
Płakać. Łez wylewać? Płakać nie będziesz?
No nie wiem, no zobaczymy.
Karolina?
Ja pochodzę z małej miejscowości niedaleko Górki Klasztornej, wielkopolskie województwo. Co charakterystycznego? W sumie to nie wiem. Jestem na 2. roku dziennikarstwa.
Jesteś Wielkopolanką.
Tak.
I Aleksandra?
Ja również pochodzę z małej wsi pod Inowrocławiem, a mianowicie z Jaszczółtowa. Jestem na 2. roku dziennikarstwa. I coś charakterystycznego o mnie może to, że kocham podróże i w przyszłym roku wybieram się do Afryki.
Fantastycznie. Program realizuje Krystian, który pije zieloną herbatę prosto z Wietnamu. On jest z Bydgoszczy, a dokładnie z Fordonu. Dziś temat. Być chlebem, nie kamieniem. Pierwsze skojarzenia to oczywiście święty brat Albert Chmielowski, rok świętego brata Alberta. To nas zobowiązuje na pewno. To pierwsze skojarzenia. Kolejne skojarzenia to brat naszego Boga. Skojarzenia, myślę, za którymi tęskni i o których mówiła pośrednio Agata, to już wigilijny stół, czyli ten chleb, czyli życie, którym będziemy się dzielić, ale nie o tym chlebie, czyli nie o opłatku, nie o Wigilii. Dziś chcemy zadać sobie pytanie i jednocześnie odpowiadać, dlaczego trzeba być chlebem i co to znaczy. Wybraliśmy do tego tekst Karola Wojtyły z 1944 roku. Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, ma wówczas 24 lata. Trwa okupacja, trwa II wojna światowa i Karol pisze pieśń o Bogu ukrytym, o Bogu, którego trudno dostrzec w szarości już nie dorosłego życia, Grzegorzu, ale w szarości, w ciemności tego czasu wojennego, chociaż podczas tej ciemności Karol Wojtyła odnajduje czas na studia, czas na teatr, czas na seminarium, przygotowuje się do kapłaństwa. A zatem Wybrzeża pełne ciszy to dziś tekst, który niech pomoże nam odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego trzeba być chlebem, nie kamieniem. Jeszcze jedno skojarzenie na sam początek. Jesteśmy w Adwencie. początek roku liturgicznego, początku nowej przygody z Panem Bogiem, nowej przygody z wydarzeniami zbawczymi, z tym wszystkim, co przeżywamy jako wierzący, jako katolicy. Oczekujemy powtórnego przyjścia Chrystusa, oczekujemy dodatkowo Bożego Narodzenia i przygotowujemy się do tych świąt, ale w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu będziemy słuchać kuszenia Jezusa. Jedna z pokus, którą szatan stawia przed Chrystusem po 40 dniach, to stawia kamień, by mocą, czyli jednym słowem, jakimś zaklęciem, wykorzystując swoją boską moc, a jednocześnie będąc wycieńczony jako człowiek po 40 dniach, Chrystus zamienił ten kamień w chleb. Chrystus tego nie robi. Odrzuca życie, które byłoby życiem fajerwerkowym, życiem takim natychmiast, zaraz. Nie. On rozpoczyna drogę, która doprowadzi go do tego, że staje się chlebem. Chlebem eucharystycznym. Dlatego dziś odpowiadamy sobie na pytanie i poszukujemy odpowiedzi wspólnie. Mam nadzieję, że również z wami, przed radioodbiornikami, przed internetem, ze smartfonem, w kieszeni, słuchawkami na uszach, gdziekolwiek i jakkolwiek słuchasz Radia Maryja, jesteś zaproszony do tego, by wejść na facebookowy profil Czasu Wzrastania i napisać nie cokolwiek, Piotrze, pozdrawiam cię, nie cokolwiek kojarzy się z chlebem. No dziękujemy za te maksymy o chlebie, które już tam są. Nie dopisujcie maksym o chlebie. Odpowiedzcie na pytanie, co znaczy być chlebem, a nie kamieniem. Dlaczego trzeba być chlebem, a nie kamieniem. A my za chwileczkę rozpoczynamy nasze zatrzymanie się i taką delikatną, prostą, przez ludzi młodych prowadzoną analizę, interpretację tekstu Karola Wojtyły. A zatem święty Janie Pawle II, módl się za nami, prowadź nas, święty bracie Albercie, również.
Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak.
Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci. Nie powrócą oczy uwięzione.
Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębi nieprzechylonym. Z nurtu tego to wiedz, że nie ma powrotu, objęty tajemniczym pięknem wieczności.
Trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać coraz jaśniej i prościej.
Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą cicho drzwi izdebki maleńkiej, a idąc krok łagodzi. I tą ciszą trafia najgłębiej.
To przyjaciel. Ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu.
Pochylony nad lampą w snopie światła wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? Już nie wiesz, czy tam, tam daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu. Jest tam.
A tutaj nie ma nic, prócz drżenia. Oprócz słów odszukanych z nicości.
Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Póki może przyjmujesz w swe otwarte źrenice pod postacią falujących kół, zdaje ci się, że utną w tobie wszystkie głębie i wszystkie granice.
Lecz już stopą dotknąłeś się fali, a tobie się zdawało. To może we mnie mieszkało taką ciszę rozlewając wkoło, taki chłód.
Tonąć, tonąć, przechylić się, potem obsuwać się zwolna. Nie wyczuwać w tym odpływie stopni, po których zbiega się drżąc.
Tylko dusza, dusza człowieka zanurzona w maleńkiej kropli, dusza porwana w prąd. Nie taki jest żywioł świata. Kiedy morze cię szybko ukrywa i roztapia w milczącej głębi, światło od fal powłóczystych prostopadłe blaski oderwie i zwolna kończy się morze, a jasność napływa.
A wtedy zewsząd widoczny, w zwierciadłach dalekich i bliskich, widzisz swój cień.
I jak się ukryjesz w tym świetle? Za mało się jest przeźroczyste, a jasność zewsząd tchnie.
Wtedy patrz w siebie. To przyjaciel, który jest jedną iskierką, a całą światłością.
Ogarniając sobą tę iskrę, już nie dostrzegasz nic i nie czujesz, jaką jesteś objęty miłością.
Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Dalekie wybrzeża, czyli ciszy, czyli życie wieczne. Życie, które jest spokojem. A jeżeli nie życie wieczne, to...
Chyba tak, chyba o to życie wieczne chodzi, jakiś taki pokój. Którego człowiek ciągle szuka.
O przyszłość człowieka, o jego los.
No tak, no, to co jest daleko zwykle jest też naszym celem, jeżeli zaczynamy. I tutaj dalej jest napisane, że jest tuż za progiem. To też jest jakby ukazaniem pewnego przejścia, tak? Mówi się, że jak kończymy nasze życie ziemskie, to przechodzimy do raju. A jak wiadomo, raj jest tym celem nadrzędnym naszego życia na ziemi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mnie tutaj uderzyła kolejna rzecz, mianowicie nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Jak wiadomo, ptaki... takie pierwsze skojarzenie. Zwykle pokonują tą samą drogę, co my, w pewnego rodzaju skrót, na skróty. Czyli też do życia wiecznego, do zbawienia, do naszego celu nie da się przejść na skróty.
Czyli takie marzenie, że ptakom to lepiej, bo mają bliżej nieba, mogą sobie szybować, na wszystko patrzą z góry. W radiu wiele osób rozpoznaje moją osobę, gdy nawet o 6 rano, czy o 8, czy o 11 mówię dobry wieczór. Pada pytanie, dlaczego? Bo jak dzień będzie dobry, to i wieczór będzie dobry. Często mówimy, obyś się ten dzień już skończył. Mógłby już być wieczór. dzisiaj rano, gdy spotkaliśmy się na Roratach, albo wczoraj wieczorem widzieliśmy się, to i zatrzymaliśmy się nad trudem tego tekstu, to się chciało tak przefrunąć, prawda? Oby się ten egzamin skończył, oby to zadanie się skończyło. Wyobrażam sobie taki obszerny, duży łan zboża, który trzeba sierpem, kosą po prostu ściąć. I chciałoby się być na końcu już po tej pracy, po tym wszystkim, a jednak nie ma innej drogi jak krok za krokiem, pociągnięcie za pociągnięciem, rozpoczynać i zastanawiać się nad tym, co teraz. Zanim dojedziesz do Krakowa z Torunia, czy zanim dojedziesz z Torunia do Gdańska, czy do Rzymu, to musisz zrobić pierwszy metr, kilometr, setkę, tysiąc i dopiero jesteś. Czyli trzeba wyruszyć. To sformułowanie tutaj, dalekie wybrzeża ciszy są tuż za progiem. To, co Grzegorz mówił, nie da się pójść na skróty, nie da się przeskoczyć. Trzeba wyjść i rozpocząć zmierzanie do tych
dalekich wybrzeży. I trzymać się tej drogi i odkrywać jej piękno.
I nie
puszczać. Tak, żeby nie chcieć właśnie się cofnąć, czy zmienić tej drogi.
I oczywiście tak bardzo skrótowo myślę, że traktujemy ten tekst o tej zieleni, chociażby nawet patrzymy na tę przeźroczystość, która jest na samym zakończeniu, na przyjaciela. Wracam do tego poranka zimą. Zastanawialiśmy się jeszcze wczoraj, cóż to był za poranek, co on znaczył, czy to był poranek wątpliwości, czy to był poranek takiego zanurzenia się w życiu, że nic nowego mnie już nie spotka. Nie dostrzegam nikogo, kto wchodzi, kto wychodzi. Wszystko jest dla mnie takie jasne, takie oczywiste i nagle przyszło zdziwienie.
Tak, mogło tutaj też chodzić o takie zawahanie wiary, gdzie człowiek sobie stawia pytanie, co dalej, co później, co mam teraz zrobić z własnym życiem.
Chyba właśnie człowieka, który zastanawia się, czy jest ta wieczność, który szuka w ogóle chyba, jak mi się wydaje, sensu tego życia tutaj, właśnie w wieczności, którego kontynuacją jest wieczność.
Tak, bo przyszedł ten poranek, w którym, jak dalej czytamy, przyszedł przyjaciel, przyszedł ktoś, ktoś się po prostu pojawił, ktoś wyjątkowy. Myślę, że to właśnie był taki wyjątkowy poranek, w którym coś się wydarzyło niezwykłego.
Ale pytanie jest o to, kim jest ta osoba wyjątkowa. Mi się wydaje, że tutaj w tym wszystkim chodzi o Boga, że pojawia się poranek, jest zmiana w naszym życiu, ponieważ dostrzegamy, poznajemy kogoś, kto był zawsze przy nas, ale którego obecności po prostu...
Może nie dopuszczaliśmy czasami do siebie?
No, ja bym tutaj w drugą stronę poszedł i powiedziałbym, że nie tyle nie dopuszczaliśmy jego obecności, co byliśmy tak do niej przyzwyczajeni, że była dla nas po prostu czymś normalnym. No bo dalej pisze, tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Czyli jest jakaś pewna konsekwencja wiary, ale mimo tego, mimo tego upływu lat, nadal podmiot liryczny nie może wyjść z podziwu, czyli nadal jest zaskakiwany przez tą relację.
Jak najbardziej. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi. Czyli nadchodzi z tych dalekich wybrzeży ciszy, zamykając za sobą cicho drzwi zdebki maleńkiej, ten ktoś, kto nadchodzi, a idąc krok łagodzi i tą ciszą trafia najgłębiej. Więc wiadomo, że tutaj chodzi właśnie o tego, który jest kimś, który mówił o izdebce maleńkiej, który jest przyjacielem, bo tak zaczyna się kolejny fragment, to przyjaciel. spotkałem go.
Tym bardziej, że jest napisane, ustępujesz przed kimś, a jak wiadomo, jak się ustępuje przed kimś, no to puszcza się go przodem, prawda? Czyli też kwestia tego, że owy ktoś przychodzi właśnie zza tego progu do nas. Ja to tak odczytuję, że przychodzi do nas, żeby nas prowadzić później do tego wybrzeża ciszy.
Do tej wieczności.
Tak, którą jesteśmy, jest takie piękne sformułowanie Karola Wojtyły, objęty tajemniczym pięknem wieczności. Trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom. Cieniom, czyli czegoś, co może straszy, czegoś, co przeraża. Cieniom, wczoraj już znaleźliśmy w cieniach.
Grzechy, to z nami chodzi.
Tak.
I nas obciąża.
Tylko trwać coraz jaśniej i prościej. I wieńcząc, zwróćmy uwagę o tej przeźroczystości, a wtedy zewsząd widoczny w zwierciadłach dalekich i bliskich widzisz swój cień. Czyli widzisz swoją małość, swój grzech. Widzisz też swoje, może być też odbicie. Widzisz swoją postać. Ale masz stać się jaki?
Przeźroczysty.
Masz stać się dobry. Powiemy za świętym bratem Albertem, dobry jak chleb. Powiemy może za Jezusem Chrystusem z Wieczernika. To czyńcie na moją pamiątkę. Bądźcie przeźroczyści, bądźcie prości, bądźcie zwyczajni, bądźcie dobrzy, bądźcie tacy jak ja.
Miłość mi wszystko wyjaśniła.
Miłość wszystko rozwiązała.
Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie.
Ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie.
Więc w takiej ciszy ukryty ja, liść, oswobodzony od wiatru, już nie troskam się o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną.
Ktoś się długo pochyla nade mną, cień nie ciąży na krawędziach brwi, jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni, zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi.
To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru, który się we mnie osuwa, a pozostaje nade mną. Chociaż przemija opodal, lecz wtedy staje się wiarą i pełnią.
To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru. Taka milcząca wzajemność. Zamknięte w takim uścisku, jakby muśnięcie po twarzy, po którym zapada zdziwienie i cisza. Cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy.
W tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga.
Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat, spragniony ciepła słonecznego. Więc przypłyń o światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu.
płomień nie za blisko nieba i nie za daleko. Zapamiętaj, serce, to spojrzenie, w którym wieczność cała ciebie czeka.
Schyl się, serce, schyl się, słońce przybrzeżne, zamglone w głębinach ucz, nad kwiatem niedosiężnym, nad jedną z róż.
Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak, kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła.
Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalsze od słońca oddziela ją cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie.
Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy.
Mamy tutaj fragment o miłości. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Myślę, że chodzi tam o tą miłość Boga do człowieka, o tą miłość taką zjednoczoną, którą Bóg obdarza każdego z nas i dzięki tej miłości jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Są też takie zawahania wiary w niektórych z nas, że ludzie wątpią, przestają chodzić do kościoła, bądź przestają się modlić. Natomiast przychodzi taki czas, gdzie spotykamy tego drugiego człowieka, tego przyjaciela, który pokazuje nam tą miłość Boga i prowadzi nas, żebyśmy oczyścili się z tego cienia, z tego grzechu.
To jest ten przepływ, w którym nie ma nic z fali huczącej, ale wiele z fali kojącej?
Myślę, że to o to chodzi, że to właśnie ten przepływ, że to ta dusza, która jest natchniona, ona przepływa przez tą falę huczącą i dobiega do tej miłości. Miłości
odkrywa ją w głębinach.
No tak, też, też oczywiście tutaj pojawia się, znaczy może nie pojawia się odpowiedź, ale nasuwa się takie pytanie i zaraz też odpowiedź na to pytanie. Kto jest źródłem tej miłości i kto nas do tej miłości uzdalnia? Dlatego myślę, że...
Mało, Grzegorz. Coś więcej.
No tutaj...
Kto jest tą miłością?
No, Pan Bóg oczywiście jest miłością i jest źródłem tej miłości i przede wszystkim do miłości, do odwzajemniania miłości, obdarowywania miłością innych nas uzdalnia. I tutaj pisze, miłość mi wszystko wyjaśniła i co ważniejsze, miłość jest napisane z dużej litery, czyli to jest po prostu w tekście jako jedno z imion Pana Boga, myślę.
Fala kojąca. Nie wiem, czy kojarzycie, nie zgasi knotką nikłym płomyku, nie złamie trzciny nadłamanej. To jest ten właśnie Bóg, tak bardzo delikatny, tak bardzo pochylający się, który jest miłością. Już się nie troskam o żaden z upadzających dni. Pamiętacie taką zasadę? Pewno jeszcze ze szkoły ponadgimnazjalnej. Carpe diem?
Tak.
Łapaj dzień, chwytaj dzień. Chwytaj, bo kolejnego już nie będzie. Musisz ten dzień przeżyć najlepiej, jak się da. Już się nie troskam o żaden z upadających dni. Dlaczego? Gdy wiem, że wszystkie upadną. Ale to dopiero jest zrozumiane w jakiej sytuacji. sytuacji spotkania z miłością, doświadczenia tej miłości. Kochaj i czyń, co chcesz, a nie stracisz żadnego z upadających dni. Tylko pozyskasz je dla...
Tak mamy być żyć chwilą, mamy w każdej chwili naszego życia szukać Boga w sytuacjach, w której się znajdujemy teraz, a nie na przyszłość.
Tak, i wtedy osiągamy te dalekie wybrzeża ciszy. Ktoś się długo pochylał nade mną. Nad Grzegorzem 24 lata, jak nam zdradził dzisiaj.
Tak, no a dalej jest cień nie ciążył na krawędziach brwi, czyli no mimo tego, że ktoś się nade mną pochylał, to nawet nie zostawił cienia.
Ale tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, cień
jako grzech. Dokładnie. Że jakby ta plama grzechu nie była, mhm. nie była
nie oznaczona. Nie ma jej. Nie ma
jej. Nic się nie zasłonił.
Tak, ktoś się nade mną długo pochylał i tego cienia nie ma. Po prostu.
On wziął ten
tak.
cień.
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat grzechu. Bóg jest miłością, więc...
Ale potrzebujemy Go, by nam te grzechy darował, odpuścił. To jest też fragment. Jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni, zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi.
Czyli
do boju.
Czyli zieleń nieczysta, zieleń bez odcieni, czyli idealna, a zieleń symbolizuje życie i nadzieję.
No.
Oparta na kroplach krwi.
Taka realna rzecz, okej. Po prostu.
Tak, no.
Zachwycam się nad zielenią. Jakiż odcień, jakież oczy, jakież krajobrazy, jakaż zieleń. Sosny polskie albo jakieś tam jodły syberyjskie, którą przywieźli, już sprzedają na Boże Narodzenie. Mogę się zachwycać nad tą zielenią, szukać najczystszej zieleni, najczystszego, powiedzielibyśmy, życia i będzie to poszukiwanie jakiejś idei, a tu się okazuje, że spokojnie, to najczystsza zieleń to ten, który się długo pochyla, który jest światłością, ale ta zieleń jego jest oparta i zbudowana na kroplach krwi, czyli jest realna, ona tętni życiem. Ona jest cielesna, byśmy powiedzieli również.
Mi tu też tak, nie wiem czy dobrze, ale od razu na myśl przyszła zieleń liści winogron i potem dalej, zaraz za tym Eucharystia i moment przemienienia, ale właśnie w kontekście też krwi.
O, dobry jesteś. Popatrz. Czekaj, muszę to przeczytać jeszcze raz. No, rzeczywiście.
Krzysiek.
Bo się zarumienię, no.
To na chwilę dobre. To rzeczywiście. dalej do boju, zamknięte w takim uścisku, jakby muśnięcie po twarzy.
Tak, zamknięty w uścisku.
W delikatnym uścisku.
Tak,
jakby to jak ograniczenie jakieś, no, tak może być delikatne. Ale... Tak. Muśnięcie po twarzy jak jakimś piórkiem.
Tak, zamknięty w uścisku, a z drugiej strony ten uścisk, mimo tego, że jest zamknięty, czyli jakby nie pozwala się z niego uwolnić, jest bardzo delikatny. Muśnięcie po twarzy wręcz z jakąś taką gestem no, takiej miłości.
Pozornie zamyka, ale tak naprawdę daje taką ochronę i możliwość.
To było wieki temu, gdy miałem 17 lat. Jest takie miejsce, gdzie kobiety mają wstęp kilka razy w roku. Jest to kościół i wspólnota kamedułów w Krakowie. Pierwszy raz, gdy wszedłem, to byłem właśnie zamknięty w uścisku. Zamknęła w uścisku cisza. Cisza i chłód tego miejsca, właśnie u kamedułów. Przeogromna cisza, która ona rzeczywiście zamykała i to w takim uścisku, że krępowała wręcz. A z drugiej strony, tuż po pierwszym oddechu okazywało się, że to jest ta delikatność, to jest to muśnięcie po twarzy, to jest to, co było wcześniej. Z jednej strony chłód i żar, potęga i delikatność. I w tej ciszy przez pokolenia Bóg zamyka w uścisku człowieka jakby muśnięciem po twarzy, nachylając się nad człowiekiem.
Ale też jest w tej ciszy unoszą nad sobą nachylenie Boga. No, po prostu pierwsze takie najmocniejsze skojarzenie to jest, kiedy w kościele wszyscy klęczą i kapłan podnosi Najświętszy Sakrament na przemienieniu w górę, nad swoją głowę.
Rozlega się gong.
Tak, tak. A no, jak wiadomo, ciało Chrystusa, tak, jest no, tym symbolem
ukryte w hostii.
Tak, i też które zostało na drzewie krzyża, nad głowami wszystkich ludzi ofiarowane za nasze zbawienie, tak?
Ty jesteś na dziennikarstwie?
No tak.
Ciekawe. 2-0 dla ciebie.
Dziękuję.
Pięknie. Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat spragniony ciepła słonecznego, więc przypłyń o światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu.
Myślę, że tu chodzi o to, że jeżeli człowiek zrozumie, że Pan Bóg w jego życiu jest ważny, że bez Pana Boga w życiu nic nie zdziała, pragnie, żeby On był w jego życiu jeszcze więcej niż do tej pory.
Karolina, ty widzisz ten obraz? Pana, który się w sercu przyjmuje, który jest jak kwiat?
A mi się wydaje,
tak, bo tak rozkwita ta wiara człowieka.
Ale zauważacie, jaki obraz przywołuje Karol Wojtyła? No tak wymowny. Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat. A gdy się nie przyjmie?
Bez światła się nie przyjmie.
Ale nie tylko bez
Ale ważna jest też gleba, prawda?
Znaczy, wszystko jest ważne. Ogólnie tutaj też ja widzę takie odwołanie do przypowieści o siewcy, tak? Na jaką glebę, ziarno Słowa Bożego padnie, tak i później owoc
wydaje. Ziarno Słowa Bożego? A słowem jest kto?
No, oczywiście Pan Bóg, Duch Święty.
Jezus Chrystus.
Tak, Jezus Chrystus. I tutaj jest kwiat, a nie powiedzmy jakieś zboże czy coś takiego, a no to wiem z racji tego, że moja mama jakoś tam kwiatki hodowała i no kwiat wymaga stałej uwagi i sprawdzania no, każdego aspektu, tak? czy to jest nasłonecznienie, wilgotność, zmiana doniczki, ziemi, tak? Czyli no, jakby takiego kompleksowego, kompleksowej opieki i całej uwagi praktycznie naszej.
No to teraz nam wytłumacz, płonie nie za blisko nieba i nie za daleko. No jak tutaj trzeba być zimnym albo gorącym.
Cóż. Co mogę powiedzieć? No, kwiat był łatwiejszy.
A mama tylko dbała o kwiatki, czy również o ciebie jako kwiatka?
No myślę, że o mnie też, skoro wyrosłem. Ale
no, dorośliśmy. Mhm.
Tak.
Pozdrowienia dla naszych mam.
Oczywiście.
No i też dla naszych ojców.
No płoń nie za blisko nieba i nie za daleko. No,
trzeba zauważyć, do kogo się zwraca Karol Wojtyła tutaj, bo mówi na początku, więc przypłyń o światło, czyli płoń jest odnoszeniem się do światła. Chodzi chyba tutaj o równowagę, żeby jeżeli jest roślinka, którą jest tutaj Pan Bóg, kwiatem, który ma rozkwitnąć w naszych sercach, to żeby nie być zbyt blisko tego światła, żeby ta relacja nie została spalona, ale też, żeby nie została zbyt ochłodzona.
Płoń nie za blisko nieba i nie za daleko, czyli nasze życie tutaj na ziemi jest pomiędzy niebem, ale, a na ziemi.
A czy to nie jest też jakiś taki wybieg z kolei do świętego Pawła i tego, że Pan Bóg nie stawia nas przed wyzwaniem, którego nie jesteśmy w stanie pokonać, tylko można by rzec, idealnie dostosowuje zadania, próby.
Wystarczy ci mej łaski, tak?
Tak, tak, tak.
Mhm. No, myślę, że nasze życie to jest to życie. Oczywiście, wystarczy ci łaski, by do końca donieść swój los, ale nasze życie jest życiem przepełnionym łaską, w którym Bóg rośnie jak kwiat i chciałoby się, wracając do drugiego wersetu całego poematu, nie przefruniesz tamtędy jak ptak, czyli nie za szybko. Nie za szybko, bo powiemy, bo zwariujesz albo odrealnisz się. Będzie to, co znamy doskonale. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Czyli nie nadąży. Jeżeli będzie daleko, zbyt daleko od tego światła, to znaczy się, że będzie narażony na wiele ataków, tutaj już ciemności, wiele ataków cieni i nie wystarczy mu tej łaski, która jest dla niego przygotowana, bo będzie upadać. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. Cisza. To dobrze, to już czujemy się, jakbyśmy przeszli te dalekie wybrzeże.
Zwolna słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni. Zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka na dzień stworzenia.
To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął.
Nienasycony jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości.
Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej, która w wieczność niezmierną opływa, za dotknięcie dalekiego żaru, w którym ogród głęboki omdlewa.
Zmieszały się chwila i wieczność. Kropla morza objęła. Opada cisza słoneczna w głębinę tego zalewu. Czyż życie jest falą podziwu, falą wyższą niż śmierć?
Dno ciszy, zatoka zalewu, samotna ludzka pierś. Stamtąd żeglując w niebo, kiedy wychylisz się z łodzi, miesza się szczebiot dziecięcy i podziw.
Uwielbiam cię, siano wonne, bo nie znajduję w tobie dumy dojrzałych kłosów. Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą.
Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi w twoich opadłych liściach.
Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło jego barki w krwawych okiściach.
Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka, podpływając do naszego brzegu tajemną ścieżką.
Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga stępującego na brzegi duszy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że gdy przychodzi czas dotknięcia tych dalekich wybrzeży ciszy, gdy dochodzimy do tej granicy, dla której jest to wielki mrok, Karol Wojtyła odkrywa przed nami kolejną, chciałoby się powiedzieć, na pierwszy rzut oka sprzeczność. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży. Ile jest życia w otwartej róży?
No, to można powiedzieć, jest ta szczytowy moment dla róży, bo później, jak już się otworzy, to od momentu otwarcia już tylko zaczyna
opada.
Umierać.
Tak.
Odchodzi. I też w mroku jest tyle światła,
czyli otworzyła się w pełni na światło.
Tak, no i już gaśnie. Tak samo, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. Na początku
między
mieliśmy...
płatkami nie ma ciemności, nie ma cieni, nie ma niczego.
Tak, i na początku mieliśmy, że ten odległy brzeg jest tuż za progiem i Bóg wstępuje niejako właśnie i to no, towarzyszy nam, przychodzi do nas przez ten próg do brzegu duszy, czyli
musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. To pierwsze wersety tego poematu. I wtedy dopiero docieramy, zwolna słowom odbieram blask.
Już o niczym nie mówi, już o niczym nie myśli. Napełnia ciszą chyba swoje serce, właśnie po to, by Chrystus przyszedł z wyciągniętymi rękami do Niego.
Tak, i nie może odchylić duszy od dna. Tutaj można byłoby użyć słowa na przykład oderwać i byłoby na pierwszy rzut oka bardziej wymowne, ale no odchylić wskazuje na, według mnie jeszcze na takie większe zmęczenie i wręcz niemoc, bo oderwać, i jaka to jest różnica, jak się odrywamy od dna, a tutaj nie może nawet odchylić, czy nie może zrobić nawet tego centymetra, milimetra przerwy od dna, no a dno jest końcem po prostu.
To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk, to dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości, coraz większej pożądam nicości. Wydaje się, że staje przed nicością, przed pustką, przed głębią, której nie jest w stanie ogarnąć i potrzebuje przestrzeni, bo wie, że te dłonie Boga, które w Chrystusie zostały rozciągnięte na drzewie krzyża, muszą go objąć. On chce, by został objęty. I czym większa przestrzeń, tym wie, że bardziej będzie objęty. Więc chce, by ta nicość była jeszcze większa. Bo im większa nicość, im większa pustka w tej chwili, nie w głowie w czasie życia, prawda? Albo my mówimy o życiu tutaj, że ktoś jest no pusty. I mówimy o nim, że to jest człowiek po prostu bez rozumu, bez nadziei, bez wiary, bez miłości, bez zdolności poznania prawdy, bez odpowiedzialności, bez wolności, po prostu chodząca pustka. Mówimy wręcz, że dudni pustką od tego człowieka. Ale tutaj w chwili stanięcia na progu śmierci on pożąda coraz to większej nicości, żeby cały zatracić się, stać się przeźroczysty, by wypełniony został tym objęciem i to objęciem przez samego Boga. Dlatego przechodzi już dziesiąta myśl za tę chwilę pełną śmierci dziwnej, która wieczność niezmierną opływa, za dotknięcie dalekiego żaru, w którym ogród głęboki omdlewa. Zmieszały się chwila i wieczność. Znowu dwie rzeczy nie do pogodzenia.
Kropla może objęła kolejny.
Po prostu
taki przeskok. Od kropli do,
krąża,
do morza.
Kropla drąży skałę. Na przykład, tak? I mamy kropla morze objęła.
Ale też dalej jest: uwielbiam cię, drzewo surowe.
A siano wonne.
Tak, siano wonne jest wcześniej, ale jak siana wonnego, tak nie do końca jestem w stanie zrozumieć tak to drzewo, szczególnie w ostatnim wersecie, boś kryło jego barki w krwawych okiściach. Tutaj myślę, że jest tak jednoznaczne odwołanie do właśnie męki pańskiej.
Do tego też o kiściach. Mówimy też o winnych kiściach, prawda?
Tak.
Ale jak to siana nie rozumiesz? Przecież jest powiedziane, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą, no żłóbek. Gdzie leżał Jezus?
No tak, jest jakaś chronologia zachowana, ale bo nie znajduję w tobie dumy dojrzałych kłosów. To mi wytłumacz.
No bo zobacz, do czego głównie służy siano, a Pan Bóg leżał w sianie.
Bo Bóg jest, uwielbia siano, bo ziarnem jest słowo. Ziarnem jest sam Chrystus. On uwielbia to, co przyjęło samego
Boga. A sianem,
Boga.
Czyli łodygą, jest to, co to słowo roznosi?
Nie, siano to jest siano. Masło to jest masło. Grzegorz nie wieczerza, to jest Grzegorz nie wieczerza.
Ja już tak sobie postawiłem. Każdy ze źdźbło tego siana i domontowałem kłos na szczycie.
Źdźbło.
Trawy. Jest.
Tak. Ale trawa i tutaj to siano ma zwyczajną taką prostotę w sobie. Kamil. Dobry wieczór.
Cały czas jestem tutaj. Zastanawiam się ciągle z wszystkiej nad tym tekstem.
Algorytm jakiś. Prosimy.
Algorytm? No, nie ma na to algorytmu.
Czyżby informatyk nie był w stanie Boga zamknąć w algorytmie?
No nie, Bóg jest tak wszechmocny i potężny, że nie da się go zamknąć.
Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka. Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości, tak blisko naszych oczu. Czyżby już nie kolejny fragment?
Kolejny.
Tęsknota za to.
Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości, tak blisko naszych oczu.
Zdawało się sercom otwartym, zdawało się sercom prostym, że zniknął w cieniu kłosów.
A kiedy uczniowie łaknący łuskali ziarna pszenicy, jeszcze głębiej zanurzył się w łan.
Uczcie się, proszę, najmilsi, ode mnie tego ukrycia. Ja, gdzie ukryłem się, trwam.
Powiedzcie, kłosy wyniosłe, czy wy nie wiecie, gdzie się zataił?
Gdzie go szukać? Kłosy, powiedzcie, gdzie go szukać w tym urodzaju?
Bóg spoczywał w sercu i wszechświat, lecz wszechświat zgasł. Zwolna stawał się rozumu jego pieśnią, najniższą z gwiazd.
Opowiadam wam zdziwienie wielkie, heleńscy mistrze. Nie warto czuwać nad bytem, który wymyka się z rąk. Jest piękno rzeczywistsze, utajone pod żywą krwią.
Cząstka chleba rzeczywistsza niż wszechświat.
Pełniejsza bytu i słowa.
Pieśni jak morze zalewające, odmęt słońca.
Wygnanie Boga.
Synu, kiedy odejdziesz, wzbierająco głębina odwieczna, w której wszystko ujrzałem. Ojcze, miłość oznacza konieczność wzbierania chwałą.
Synu, spójrz. Niedaleko od twojej jasności jest kłosów dojrzałe pęcznienie. Przyjdzie dzień, gdy odejmą ci blask, kiedy jasność twą wydam ziemi.
Ojcze, spójrz. Niedaleki od mojej miłości jest me spojrzenie, którym ogarniam odwiecznie ten dzień wzbierającej zieleni. Ręce twoje odejmą z mych ramion.
Synu, widzisz to unicestwienie? Twój blask, kiedy przyjdzie dzień, wydam kłosom pęczniejącej ziemi.
Ojcze, ręce odjęte z twych ramion, spoję z drzewem odartym z zieleni, bladym światłem pszenicznym nasycę ten blask, który w kłosy zamienisz.
Synu, kiedy odejdziesz, miłość odwieczna, któż ogarnie cię nurtem najbliższym?
Ojcze, opuszczam twoje wejrzenie, wzbierające zalewem słonecznym. Obieram oczy ludzkie, zalane światłem pszenicznym.
Grzegorz przed chwileczką odkrył, dlaczego zdziwienie padło, że trzeba by na pewno studiować dziennikarstwo, więc tutaj chórem mu wszyscy wytłumaczyli, że tak dobrze rozkminiasz, tak? Teologię.
Nie mnie to osądza.
Nie to. Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości, tak blisko naszych oczu. Zdawało się sercom otwartym, zdawało się sercom prostym, że znikną w cieniu kłosów. I co zaczynają robić? Zaczynają go szukać pośród kłosów. zaczynają go szukać przy łowieniu ryb.
Kiedy uczniowie łaknący łuskali ziarna pszenicy. Tutaj właśnie...
Jeszcze głębiej zanurzał się w łan.
Tak. Poszukujący czegoś, nie wiadomo czego.
Tutaj... Ale był tam czy nie?
Był tam, tak, obok.
Ale czy był w tym łanie?
Nie.
Nie.
Znaczy, ja tutaj widzę tą scenę.
Właśnie, nie,
ja tutaj widzę tą scenę ewangeliczną, gdzie właśnie idzie Pan Jezus, idą uczniowie, idą.
Tak, ale to już jest. Już jesteśmy w tej sytuacji, gdzie już był żłóbek, już był krzyż.
Tak, i też no, oni poszli za pokarmem, za tym, co daje życie, bo byli głodni, a Pan Jezus później powiedział...
Uczcie się, proszę, najmilsi ode mnie tego ukrycia. Ukrycia w chleb, w Eucharystię. Ukrycia w łan. Ale potem mamy to, powiedzcie, kłosy wyniosłe, czy wy nie wiecie, gdzie się zataił?
Gdzie go szukać?
W tym urodzaju? Wciąż jest pytanie. I to, gdy na nowo czytałem ten fragment, Bóg spoczywał w sercu i wszechświat, lecz wszechświat gasł. No też zwróćmy uwagę, że my jako ludzie jesteśmy jedynym stworzeniem, które jest w stanie w swoim sercu, w swojej myśli z jednej strony ogarnąć Boga, a z drugiej ogarnąć wszechświat. W nas zamknięte jest, w naszym sercu. Jesteśmy, to są piękne obrazy, jesteśmy tabernakulum. Tam w tym fragmencie, nad którym zatrzymała się Karolina, Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat. Czyli w naszym sercu jesteśmy w stanie przyjąć Boga, ale jako jedyni rozumiemy wszechświat i poznajemy wszechświat.
A później dalej jest cząstka chleba rzeczywistsza niż
tak,
wszechświat.
Tak, ale jeszcze coś innego jest. Zwróćcie uwagę, lecz wszechświat co robił?
Gasł.
Bo to jest co? To, co po prostu umiera. To, co w nas gaśnie.
Też traci na znaczeniu w miarę
przejścia
się,
do dalekiej krainy, czy do dalekich wybrzeży ciszy. Zwolna stawał się rozumu jego pieśnią najniższą z gwiazd. Piękny dla mnie obraz, nie będę się rozwodził. No i opowiadam wam zdziwienie wielkie, heleńscy mistrze. Carpe diem było. Przecież to carpe diem, to przecież też było zawołanie tych heleńskich mistrzów, prawda?
No i umiłowanie takiej nauki, pytania się dlaczego o wszystko, a można powiedzieć nie skupieniu się na tym najważniejszym.
Nie warto czuwać nad bytem.
I dalej jest, które wymyka się z rąk, czyli nie warto chwytać to co ulotne.
Znaczy, chodzi, wiecie, myślę, że po prostu o życie doczesne.
Wy wiecie, że to pisze jeden z największych filozofów?
I w wieku 24 lat.
Tak, nie warto czuwać nad bytem, który wymyka się z rąk.
No też
jest piękno rzeczywistsze.
Czyli jest coś prawdziwszego, coś ważniejszego, utajone pod żywą krwią.
Prawda, czyli... dobro, piękno. Trzy podstawowe prawdy, zasady metafizyczne.
No, Karol Wojtyła wtedy miał 24 lata, więc chyba był w seminarium.
Chyba był w twoim wieku.
A to może ty masz dziś jego mądrość?
Nie, nie.
Nie zazdrościmy, ale dopingujemy, byś rozwijał.
No, tutaj ja chciałem powrócić do tego fragmentu. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Też wiek autora tekstu, myślę, i dużo odwołań właśnie do Eucharystii, takich bardzo głębokich, świadczy o tym, że gdzieś to było pisane, kiedy rozważał tą ścieżkę właśnie kapłaństwa, albo już był zdecydowany na nią i gdzieś był już podczas formacji, może w seminarium.
Zimowego poranka siedział nad sumą teologiczną na przykład świętego Tomasza, nad okrucieństwem II wojny światowej, nad wartością, którą stanowi wszechświat i człowiek. I pisze, jest piękno rzeczywistsze, utajone pod żywą krwią.
Wydaje mi się, że ta żywa krew...
Ja tu wejdę, bo potem ucieknie myśl, a by nie było bezpodstawnym to, co mówiliśmy wcześniej o tej zieleni. Pamiętacie o tej zieleni, jaka ona jest, ten zachwyt nad zielenią jako ideą i potem się okazało, że ona oparta jest na kroplach krwi. Tutaj wraca, jest piękno rzeczywistsze, utajone pod żywą krwią. Nasz tutaj teolog Grzegorz od razu by powiedział, że to oczywiście Eucharystia, że to ciało pańskie, że to krew pańska, ale to jest słowo, które stało się ciałem. Bóg nie tylko przemówił do człowieka, też, nie tylko kierował swoje słowo. To słowo stało się ciałem. Każde słowo przez Boga wypowiedziane stało się ciałem. Człowiek zachwycał się Panem Bogiem wszystkim i nagle to piękno utajone pod żywą krwią. To jest krew.
Też od razu na myśl przychodzą słowa pieśni, jak cię zrozumieć tajemnico, co spełniasz się każdego dnia w kontekście tutaj właśnie tego piękno rzeczywiste, utajone pod żywą krwią.
No i teraz cząstka chleba rzeczywistsza niż wszechświat. Grzegorz, musieliśmy cię powstrzymać, bo już byłeś tak daleko przy tym fragmencie, więc oddajemy ci głos.
No, cząstka chleba rzeczywistsza niż wszechświat. No, jak to można rozumieć? Niby coś małego, cząstka chleba, ten przysłowiowy okruch, który nieraz gdzieś też spada ze stołu i babcia podnosi, całuje z szacunkiem, bo to jest chleb, owoc codziennej pracy, ten chleb eucharystyczny. Rzeczywistszy niż wszechświat.
Mam nadzieję, że święty Jan Paweł II tu nie pogrozi nam z nieba, ale tak się zastanawiam, czy nie było tak, że wtedy uczył się takiegoś egzaminu ciężkiego z jakiejś filozofii starożytnej i tak czytał tych mistrzów nad ranem ciężko, jak to z reguły bywa w życiu studenckim. I mówi wprost tutaj, nie, jest piękno rzeczywistsze. Co ja tu studiuję? Jest piękno rzeczywistsze, utajone pod żywą krwią Eucharystia. Cząstka chleba rzeczywistsza niż wszechświat. Rozumiecie? Cząstka chleba. Kawałek ciała pańskiego okazuje się rzeczywistsze niż wszechświat. My jesteśmy cały czas w temacie być chlebem, nie kamieniem. Ten kawałek chleba jest bardziej realny, bardziej rzeczywisty niż kamień. Pełniejsza ta cząstka chleba, bytu, który każdy, kto studiował filozofię, to byt jest w stanie odmienić przez wszystkie przypadki. A tu dopełnia. Pełniejsza bytu i czego? I kogo? I słowa. I teraz pieśń jak morze zalewająca, odmęt słońca, wygnanie Boga. Jak spotkam Karola Wojtyłę w niebie, a mam nadzieję, że mi pomoże tam dojść, to go zapytam, co to znaczy.
Tak, odmęt słońca, czyli wygnanie Boga, tak?
Odmęt słońca, wygnanie Boga, pieśń jak morze zalewające. Tutaj ten piękny dialog pomiędzy synem a ojcem w całej tej ekonomii zbawienia. 22:40. Zapraszamy do telefonów. Zapraszamy do komentarzy na Facebooku. Co dla ciebie znaczy być chlebem, nie kamieniem? W kontekście tego, co do ciebie dociera przez życie, przez młodość, przez ten tekst, przez miłosierdzie Boga, przez uczynki miłosierdzia co do ciała, co do duszy, przez świętego brata Alberta, przez świętego Jana Pawła II, przez Eucharystię. Spotykamy się na falach Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Niech wybrzmi nasz katolicki głos, co znaczy być chlebem, nie kamieniem. A my za chwileczkę będziemy już wieńczyć cały ten tekst ostatnim jego fragmentem, otwierając tę naszą dyskusję i czekając na wasze, drodzy państwo, na twoje, drogi młody przyjacielu, tutaj do powiedzenia twoje myśli, świadectwo twojego życia.
Stać tak przed Tobą i patrzeć tymi oczyma, w których zbiegają się drogi gwiazd. O oczy nieświadome tego, kto w Was przebywa, odejmując sobie i gwiazdom niezmierny blask.
Więc wiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć. Powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drżeń. Potem wzrokiem odepchnąć przypływ gwieździstych wybrzeży, nad którymi zawisa dzień.
Boże bliski, przemień zamknięte oczy w oczy szeroko otwarte i nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż otocz ogromnym wiatrem.
Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd i dalej niż dotąd.
A wtedy konieczność prosta coraz większą się staje tęsknotą za owym dniem, który wszystko obejmie taką niezmierną prostotą, miłosnym tchem.
Zabierz mnie, mistrzu, do Efrem i pozwól tam z sobą pozostać.
Gdzie ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków.
Jak zieleń, jak fala bujna, niezmącona dotknięciem wiosła.
Jak koło szerokie na wodzie, niespłoszone cieniem przestrachu.
Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku i w nim przebywasz przyjaźnie otoczony dziwnym bóstwem.
Niezmierny, ledwo celkę zajmujesz maleńką, kochasz miejsca bezludne i puste. Bo jesteś samą ciszą, wielkim milczeniem.
Uwolnij mnie już od głosu, a przyjmij tylko dreszczem twojego istnienia, dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach.
Thank you.
stać tak przed Tobą i patrzeć tymi oczyma, w których zbiegają się drogi gwiazd. O oczy nieświadome tego, kto Was przebywa, odejmując sobie i gwiazdom niezmierny blask. Zachwyt nad Panem Bogiem. Wczoraj podczas adoracji Najświętszego Sakramentu stanięcie przed Bogiem i adoracja, stanięcie i podziwianie tego, który stał się chlebem, nie Bogiem twardym, nie Bogiem surowym, Bogiem przeźroczystym, Bogiem delikatnym, Bogiem bez skazy, Bogiem pokarmem, Bogiem miłością, który w tej prostocie eucharystycznego chleba, chociaż zamknięty w monstrancji pełnej złota, rubinów, pełnej najdrogocenniejszych nawet kamieni, ma w sobie piękno, ma w sobie moc, prawdę niewymowną. Dlatego stać tak przed Tobą i patrzeć tymi oczyma, które podziwiają gwiazdy, zachwycają się gwiazdami, zachwycają się kwiatami, zachwycają się różnego rodzaju pięknem stworzonym, a jednak najgłębszy sens odnajdują w czym? W tym spojrzeniu, które spotyka się z Bogiem.
Tak, ale też noc z pozoru, najciemniejsza pora doby, a pełna gwiazd, pełna źródeł światła i dalej, więc wiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć, czyli jakby odrzucać to, co możemy poznać, to, co możemy zobaczyć, dotknąć i brać Pana Boga na wiarę.
Oczy nieświadome tego,
no właśnie,
kto Was przebywa.
Nieświadome.
Nie tego, kto Was przebywa, tylko tego jest tutaj osobowe. Więc wiedzieć jeszcze mniej, a więcej wierzyć. Powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drżeń. Pamiętacie, jak nie rozumieliśmy do końca, a tutaj nie ma nic oprócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości na samym początku? A tu się nagle pojawia na nowo to drżenie. Potem wzrokiem odepchnąć przypływ gwieździstych wybrzeży, nad którymi zawisa dzień. Odepchnąć. Dlaczego? Ten dzień jest nie jest do łapania. On jest do wypełnienia go Bożą obecnością. Ile jest na modlitwie różnego rodzaju roztargnień. Ile spraw takich najbardziej gwiaździstych, najbardziej błyskotliwych, najbardziej pilnych przychodzi człowiekowi na myśl, a tutaj oczy ci drżą, żeby utrzymać kontakt z tym, z kim się przyszedłeś spotkać.
I dalej jest Boże bliski, przemień zamknięte oczy w oczy szeroko otwarte, czyli w jakiś sposób uzdolni do obcowania z Tobą, tak? W Piśmie Świętym jest, że nikt z Bogiem twarzą w twarz nie obcował, czyli nie spotkały się te spojrzenia i nikły podmuch duszy drgającej znowu w szczelinach róż, czyli drgającej między tymi płatkami. Znowu róża jako symbol tej delikatnej miłości, którą jest Pan Bóg, a dusza drga w Nim.
To, co sobie zanotowałem, gdy czytaliście to, jakieś natchnienie, jakieś porównanie kolejne, które przyszło wraz z tym tekstem. Wybrzeża są dalekie, ale Bóg jest bliski. Boże bliski. A wybrzeża są dalekie.
No bo,
a tuż za progiem.
No bo dla Boga nic nie jest daleko, a dla nas, dla człowieka już... perspektywa ma znaczenie niestety i odległość.
Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, w której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd i dalej niż dotąd, bo nie jest to sprawa jaka zamknięta, jest to sprawa cały czas w naszym w rozwoju, w poznawaniu. O, i wtedy konieczność prosta, coraz większą się staje tęsknotą za owym dniem. No i oczywiście to, co już wielu wyśpiewało, bo jesteś samą ciszą, wielkim milczeniem. Uwolnij mnie już od głosu, a przejmij tylko dreszczem twojego istnienia, dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach. Czyli przyjmij do siebie.
Tak, dojrzały kłos, czyli z konkretnym owocem już.
W 44 roku Karol Wojtyła pisze te słowa. W 61 lat później ten, który jest samą ciszą, wielkim milczeniem, uwolnił go już od głosu, przejął tylko dreszczem swego istnienia, dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach. I 2 kwietnia 2005 roku usłyszeliśmy, że przeszedł do domu Ojca. Jego życie się wypełniło, czyli to ziarno, które jako kwiat przyjęło się w jego sercu, niczym róża otworzyło się i przeniknięte zostało pełnią światła. Być chlebem, nie kamieniem. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 536 600 lub 536 600 200 48 56 655 23 33 lub 23 66. Czekamy na Państwa dopowiedzenia, Państwa spostrzeżenia. Być chlebem, nie kamieniem. Też otwarty jest profil Czas Wzrastania na Facebooku. Halo?
Szczęść Boże, Ojcu, szczęść Boże wszystkim zebranym w studio. Kłania się pięknie Andrzej z okolic Krynicy. Chciałem się od razu usprawiedliwić, że jestem trochę starszą młodzieżą, ale wydaje mi się, że jeszcze ciągle młodo myślę.
Krynica Morska czy Krynica Zdrój?
W swoim głosie chciałbym po prostu najpierw wyrazić zachwyt dla pięknej interpretacji. No i dla pogłębienia mojej teologicznego myślenia. Ale ja chciałbym po prostu swój grosik dorzucić do interpretacji tego pięknego, pięknego poematu. Ja myślę, że mogę go potraktować w takim najszerszym sensie znaczenia swojej wypowiedzi, no po prostu możliwym do przyjęcia przez agnostyka, sceptyka, a także nawet tego, który wątpi bardzo głęboko, czy nawet wręcz nie wierzy. Myślę, że w tym poemacie jest zawarta głęboka refleksja nad sensem bytu ludzkiego, drogi ludzkiej, istnienia w otaczającym świecie. I cienie to moim zdaniem to są przede wszystkim zwątpienia, jakie napotyka jednostka refleksyjna, człowiek, przy rozwiązywaniu właśnie tych zasadniczych problemów, z jakimi...
Ciekawe stwierdzenie. Jednostka jaka?
Refleksyjna po prostu. Bo żeby w Pana Boga w ogóle uwierzyć, to wystarczy spojrzeć na liść, na jego doskonałość, na budowę ręki, a jednocześnie wiedzieć, że to nie koniec poznania i nie jest to ostateczna odpowiedź na tą właśnie rzecz, że jesteśmy w stanie ją opisać, zrozumieć, a szczególnie dzieło jej tworzenia. I w związku z tym to w pierwszej części są te cienie głównie, te rozważania, te wątpliwości, które niewątpliwie poprzez studiowanie różnych kierunków filozoficznych i refleksji nad światem zawarł właśnie nasz święty papież. A w drugiej części jest właśnie odpowiedź dla każdego, tylko ją trzeba przyjąć. To znaczy jest pokazana droga. Miłość to wyjaśniła. Miłość Boża, miłość ludzka, miłość, która... To jest właśnie to węzłowe stwierdzenie, które tam jest. I później...
Panie Andrzeju, dziękujemy.
I dokończę jeszcze tylko. Nie jest to w ogóle jakaś taka wiara, tylko wiara właśnie w krzyż, wiara w Eucharystię i to znajdujemy w tej części końcowej poematu. No to tyle chciałem powiedzieć i serdecznie dziękuję za piękną...
Dziękujemy audycję. Za ten Bóg cień, zapłać. Za to, że za to skojarzenie z wątpliwością. I rzeczywiście pamiętajmy, że nie jest to spotkanie z Bożą miłością tylko i wyłącznie. Jest to spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Bóg jest miłością. Miłość Boża rozlała się w sercach naszych, tak. Ale to pełniejsze, to na co zwracaliśmy od razu uwagę na początku z Grzegorzem. To Bóg jest miłością. Dziękujemy za ten cień, za... No i ta wiara oczywiście nasza katolicka. Jest konkret krzyża i Eucharystii i obecności Boga.
Tymczasem mamy już kolejny telefon. Prosimy, kto się do nas dodzwonił.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na imię mam Darek. Dzwonię z województwa świętokrzyskiego i chciałem się tutaj odnieść do tego pytania, być chlebem, a nie kamieniem, co to znaczy. Otóż moim zdaniem być chlebem to znaczy być takim kimś, to każdy, do kogo może przyjść i przepraszam, muszę troszkę przeciszyć radio, bo się proszę rozpraszam troszkę. To znaczy być takim kimś, do kogo w razie potrzeby każdy może przyjść, może skosztować tego chleba i po prostu może skorzystać z dobrodziejstwa, jakim jest po prostu bycie tym chlebem, czyli dającym pokarm komuś, kto jest w potrzebie właśnie. Kiedyś byłem w takiej właśnie sytuacji, że też byłem potrzebujący tego chleba i Pan Bóg tak pokierował moim życiem, pokierował ludźmi w moim otoczeniu, że też mogłem spróbować tego chleba i w chwilach, momentach dla mnie bardzo trudnych mogłem ożyć na nowo i zobaczyć, że nie jestem sam i w trudnych sytuacjach są ludzie, których po prostu życzliwość sprawia to, że możemy dalej żyć, odbić się od tego dna, od złych myśli, od zwątpienia, od beznadziejności i zacząć z powrotem żyć. I myślę, że każdy powinien być takim chlebem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś przyjdzie i będzie chciał pomocy i trzeba po prostu w takich chwilach, jeżeli ktoś przyjdzie, nie odrzucać go, lecz być pomocą w tych trudnych dniach.
Dziękujemy. Dziękujemy.
No, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, pozdrawiam księży prowadzących. Dobranoc z Panem Bogiem.
Dobranoc z Panem Bogiem. Również pozdrawiamy się, Darku, pozdrawiamy całe województwo świętokrzyskie. Być chlebem, a nie kamieniem. Ojcze.
Księży pozdrawiają, a tylko jeden ksiądz jest. Grzegorz, nie wiem, co to miało znaczyć.
I wszyscy patrzą w tym momencie na mnie, tak?
Chociaż ja też nie. Ja przepraszam na Kamila też.
Cóż, no, być chlebem, ojcze, a nie kamieniem. Ja to osobiście, jak usłyszałem pierwszy raz to hasło, jak żeśmy przygotowywali się do tej audycji, to tak pomyślałem sobie, że chleb jest tym ostatecznym owocem całej pracy rolnika, a kamień, usuwanie kamieni z pola wiosną jest tym pierwszym krokiem do tego, żeby ten chleb później, późnym latem powstał z tej mąki, która z kolei jest z ziarna pszenicy, owocu zasiewów.
Potężnie ciężka i karkołomna wręcz praca. Wyciąganie kamieni z roli, które zawsze i nieustannie się pojawiają. Tak. Są takie regiony w Polsce.
I mimo tego,
że to okropne.
Tak, jednej wiosny wyciągnie się, zdawałoby, wszystkie, kolejnej są.
One się
następne,
chyba mnożą.
Tak. Tam rosną.
Tak, kto tego doświadczył, to wie.
Dodzwoniła się jeszcze jedna osoba, z kim mamy przyjemność?
Szczęść Boże. Urszula z Mazowieckiego. Chciałabym tutaj odnieść się do tego pytania również. Kamieniem, nie kamieniem, lecz chlebem. Czy być, nie być kamieniem, a być chlebem, jakoś to tak ujęte.
Być chlebem, nie kamieniem.
Aha, być chlebem, nie kamieniem, tak. Jak ja to widzę? Ja myślę, że osoba, która znajdując się w takich różnych sytuacjach życiowych, kiedy widzi, że są osoby potrzebujące, nawet jeśli nie widzi, a zgłaszają się te osoby do niej, jest ona dla nich, no, nie patrzy na siebie, tylko oddaje siebie, że tak powiem, prawie cała. Całe swoje siły, całą swoją jakąś, swój czas, nawet zostawia swoje sprawy i oddaje się siebie na rzecz innej osoby, nawet żeby nie być tym kamieniem, to w momentach, kiedy jest świadkiem ataków, nawet osoby, która jest winną i którą, do której wszyscy się no prawie, że odwracają plecami, a jeśli nie, to milczą i nie potrafią tej osoby zrozumieć, to osoba, która potrafi się przeciwstawić całej reszcie tylko po to, aby ukazać, wyłuskać z tej winnej osoby chociaż odrobinę dobra i to dobro w jakiś sposób pomóc wytłumaczyć na tyle, aby pozostałe osoby negatywnie nastawione do tejże osoby, którą odtrącają, aby umiały spojrzeć na nią inaczej, aby umiały jej nawet wybaczyć, a jeśli nie wybaczyć, to chociaż skłonić się ku niej na tyle, aby ją zacząć postrzegać w inny sposób i tym samym dawać jej przykład, że jednak są osoby może lepsze od tej odtrącanej, niech ona to zobaczy, niech ona, aby ona to ujrzała i aby ona to, aby to było dopiero taka postawa tego kręgu osób, aby była przyczyną do tego, aby ta osoba, która jest odtrącana, czy jest źle postrzegana, aby ona zaczęła dla siebie wyciągać pozytywne, coraz bardziej pozytywne wnioski i przemieniać siebie na osobę no inną, lepszą, taką, która się będzie właśnie Panu Bogu podobała, która nagle stanie się potem pomaleńku już dla innych, jeszcze innych, gorszych może też od siebie, będzie się stawała tym chlebem dla nich, tym, który przygarnie, który przykleje się sercem i przytuli i ukoi i pomoże i chociaż uśmiech przekaże.
Dziękujemy, Urszu. No. Pozdrawiamy całe województwo mazowieckie. W podobny sposób zinterpretowała chyba to hasło Justyna Czereba. Napisała do nas prywatną wiadomość na Facebooku. Następujące słowa. Być jak chleb i sprawić, by nikomu nie brakło chleba. Dzielić się chlebem, mnożyć dobro, miłość i szacunek do bliźnich. Być chlebem, który sprawia, że inni nigdy nie są głodni miłości i dobra, zrozumienia.
Jeszcze wczoraj Elżbieta, a nie lepiej bądź? Elżbieto, może i lepiej byłoby bądź chlebem, nie kamieniem, tylko byłaby to taka zachęta skierowana do kogoś, a nie definiująca mnie samego. Ja chcę być chlebem, nie kamieniem. Na pewno bardziej być niż mieć. Czyli być chlebem, nie kamieniem i nie tym wszystkim, co przemijające. Tutaj na podstawie tego tekstu myślę dobrze uwidoczniło się, co to znaczy być chlebem i dlaczego w tym chlebie widzimy taką siłę i taką świadomość kształtowania siebie. Też wiele komentarzy tutaj napisał Grzegorz. Być chlebem, a nie kamieniem, to według mnie głoszenie Słowa Bożego przez swój fundament wiary i czyny. Fantastyczna rzecz. W Piśmie Świętym Jezus mówił do faryzeuszy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Oni zamiast chleba mieli zatwardziałe serca, niczym kamień, a chleb to życie, które trzeba ofiarować błądzącym. Coś, Grzegorze, mają wspólnego dziś podczas tej audycji. Nieraz chlebem dla zagubionych może być pomocna dłoń, dobre słowo oraz nieraz, nie dwa, dla nas może zwykła kromka chleba, a dla bezdomnych, zwłaszcza w święta, to jest całe życie. Dajmy z siebie miłosierdzie, świadczmy miłosierdzie. To od Grzegorza. Pozdrawiamy Cię. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Paweł, dzwoni z Butkowic.
Prosimy.
Pozdrawiam ojców i młodzież. To jest poetyckie. Ja myślę, że tu chodzi o chleb prawdziwy, czyli taki nieprzemijający, prawda, który też wypiekamy, bo mamy codziennie rano świeże bułeczki. Może to tak można odnieść, że ten chleb jest dobry i w Polsce on jest bardzo też smaczny, ale w takim głębszym sensie jest to głoszenie i życie w prawdzie. Jest to coś, życie w czymś dobrym, czyli dobry jak chleb, czyli poruszanie się, życie w dobrym. To może zrozumieć człowiek, który powiedział tak, ja powiedziałem tak. Więc to jest, nie można w tym żyć będąc jednak tutaj, trzeba zarabiać, prawda? Nie można żyć jakby to być w uniesieniu cały...
Nie można żyć łudą. Nie można żyć łudą, tak.
Tak, nie można. Trzeba jednak wrócić tutaj i ten chleb rozdać. Czyli chleb jest dobry w znaczeniu Bożym, który jest i po prostu jest... Ja nie będę tu o sobie mówił, to nie o to chodzi, ale to, co się dostało, prawda, jaki dar, to trzeba rozdać. Dlaczego trzeba rozdać? Ponieważ wtedy wiara trwa. Ponieważ trwa wiara, nadzieja i miłość, nie?
Czyli nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Nie. Konkretnym życiem.
Nie da się po prostu, nie jest czas. Czas przesunięcia do Pana Boga jest wyznaczony przez Pana Boga. My musimy być dobrzy jak chleb, czyli musimy, nawet nasza wiara dla Boga musi czasami obumierać dla ludzi. No jak to tak określiłem, po prostu tak jak to rozumiem, prawda? Czyli to jest taka, jak my to nazywamy, ewangelizacja, nie? To ja może wiem, proszę, jeżeli chodzi o tam jeszcze wcześniejsze zwrotki, tu jest, ja nie będę zdradzał pewnych tajemnic, ale Eucharystia jest tutaj rozwiązaniem, nie? Pojawienie się światła na Eucharystii jest bardzo ważne. Nie będę o tym mówił teraz, bo to po prostu są pewne też tajemnice. Najważniejsze jest, jest wszystko przeźroczyste, zostaje tylko te ciało Pana Jezusa. To jest tylko to, a to zostaje. Czyli to najważniejsze, nie? Do którego dążymy, do którego, czego pragniemy i to zostanie. To wszystko, no, szczęść Boże.
Dziękujemy, Boże. Pawle. Dziękujemy z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Ja chciałem odwołać się do zacytowanego przez ojca mojego imiennika Grzegorza i tego kamienia rzucanego w nierządnicę. No ten kamień bardzo mnie tak uderzył i taką oczywistą prawdę przypomniał, że przecież kamień był jedną z pierwszych broni, tak? Tak zwany pięściak. A chleb od zarania dziejów w zasadzie jako ta obowiązkowa część posiłku, a jak wiadomo, rodzina, kiedy siada do stołu, czy z kimkolwiek, jak siadasz do stołu, to siadasz z nim w zgodzie, prawda? No, trudno jest zjeść z kimś wspólny posiłek i być z nim pokłóconym, czyli chleb jako ta rzecz godząca wszystkich, niosąca niejako pokój.
A z drugiej strony kamień to kamień młyński, który był wykorzystywany do tego, by napędzać tryby i całą machinę młynu. Też za czasów Jana Pawła II żarna to była codzienność i powszechność wręcz. Kamień, który był potrzebny do tego, by ziarno zemleć na mąkę i potem z tego wypiec chleba. Zatem to nie jest odrzucenie kamienia, który jest w nas, tylko nie być tym kamieniem, a być chlebem. Też to, co mówił Paweł, skojarzyło mi się, on mówił o tych czynach, też o tym i pojawia się wciąż to miłosierdzie. Zwróćcie uwagę, gdy zastanawialiśmy się nad tym fragmentem o tym słońcu, prawda, że płonie za blisko nieba i nie za daleko. Niektórym się wydaje, że złapali Pana Boga za nogi i wszystko im wolno. A to Samarytanin przeszedł obok? Nie. On pochylił się nad potrzebującym. Tu Paweł mówi o tym, że czasem trzeba zrezygnować z Boga, by wybrać człowieka. To nie, że odrzucić Pana Boga, Jego przykazania, tylko kierować się Bożą miłością. Być tym pochylającym się, tak jak Pan Bóg, nad drugim człowiekiem, a nie ze względu na Pana Boga biec dla własnej, powiedzielibyśmy, satysfakcji, do Pana Boga, pomijając gest miłości. Każdy, który mi mówi Panie, Panie, a nie słucha głosu mego, nie jest mnie godzien. I tutaj tych fragmentów, myślę, jest bardzo dużo.
Też w żywotach świętych, chociażby nasza święta Faustyna, tak? Kiedy Pan Jezus poprosił ją, żeby się modliła, ona poszła do siostry przełożonej, zapytała o zgodę i siostra nie pozwoliła i w posłuszeństwie musiała wrócić do celi.
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie pozdrawiam księży prowadzących i wszystkich słuchaczy. Tak się złożyło.
Kto do nas telefonuje i skąd?
Tomasz z Radomia. Tak się złożyło, że od 4 chyba lat mam takie szczęście dzisiaj, że mogłem się dodzwonić. Moja będzie mowa krótka. Mnie się wydaje, że przecież nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Przecież kamieniem może być pycha, a chlebem może być pokora.
Świetnie.
Dobrze ojciec powiedział, bardzo dobrze, że nieraz trzeba spojrzeć na człowieka oczami Pana Boga, że to właśnie w nas jest, w nas mieszka Bóg. Widzimy, co teraz się dzieje i wielokrotnie ja aż nieraz wyłączam telewizję, bo po prostu nie mogę tego słuchać. Owszem, często się modlę z Radiem Maryja, często mówię, znaczy systematycznie gorące, ale to nie chodzi o to, ja się nie chwalę, broń Panie Boże, chodzi o to, że czuję się skrzywdzony, ojcze, czuję się jak zdeptany chleb. Zostałem wychowany w wierze katolickiej, mam potężne korzenie, mój wujek jest był adiutantem Maczka, admirał Świrski to kuzyn mojej babci. Po prostu są takie korzenie. Kiedyś ojciec powiedział do mnie, że jak byłem mały, już nawet nie taki bardzo mały, jak był hymn w telewizji, wstawałem. I cały czas to we mnie jest. Służyłem 23 lata w policji kryminalnej i w Centralnym Biurze Śledczym. Naprawdę starałem się robić robotę, tą policyjną, jak najlepiej potrafiłem. Ale na moje nieszczęście urodziłem się troszkę za wcześnie. Troszkę za wcześnie. Chciałem za to przeprosić, że troszkę za wcześnie się urodziłem. Mój list trafił do pana prezydenta, do pani premier. Napisałem również do kardynała Nycza. Osobiście zawiozłem. Znaczy tak, mój żal, ten zdeptany mój chleb. Ja wszystkim wybaczam, ponieważ jestem katolikiem i wszystkim wybaczam. Modlę się cały czas o łaskę wiary dla moich dorosłych dzieci, łaskę wiary dla żony. Zdeptany chleb, czyli ja jestem zdeptany przez to, że na nieszczęście przez 2 lata pracowałem w Wydziale Paszportów. Zwolniłem się na własną prośbę, a teraz nazywa się mnie esbekiem. Halo, czy słychać mnie?
No panie Tomaszu, słychać, jak najbardziej słychać.
Ja nie mogę.
Myślę, że to zdeptanie, o którym pan mówi, zdeptanie jak chleb, no ma swoje ogromne znaczenie. Ta wiara, z jaką pan podchodzi do tych 2 lat, które pewno niejednokrotnie pan nazwałby latami za wczesnego urodzenia, czy latami wręcz przeklętymi. Proszę pana, w oczach Boga nic nie jest stracone i proszę zwrócić uwagę, że my często szukamy takiej sprawiedliwości, a tak naprawdę ten, który był czystą miłością, niewinny, wziął krzyż za winnych. I niejednokrotnie ktoś był, wie pan, pokrzywdzony nie dlatego, że się wcześniej urodził, tylko był pokrzywdzony, był represjonowany nie po 23 latach, tylko przez 23 lata za to, że był na przykład niezłomny, albo jego ojciec był niezłomny. Tak więc tutaj tej sprawiedliwości nie tak łatwo jest znaleźć. Życzę też tutaj złożenia tej ofiary, jak to Pan mówi, Pan to przyjmuje, i też tego nawrócenia, o które Pan prosił, umocnienia wiary nade wszystko dla Pana, dla żony, dla dzieci.
Halo, mamy kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił?
Dzień dobry, z tej strony Agnieszka ze Śląska.
Witamy.
Witam. Ja się chciałam podzielić właśnie taką refleksją na podstawie tego przepięknego wiersza i tej cudownej audycji, która dla nas tutaj, że powiem, buduje na wiarę. Chleb, który spadnieje, może też być kamieniem. W sensie takim, że źle użyty, tak? I na przykład my nie produkujemy tego chleba w sensie codziennie, tak? Tych dobrych uczynków i tej dobroci dla ludzi. No to w tym momencie, no, jakby... Może jakby być kamieniem, tak? To tylko taka moja krótka refleksja na ten temat. Dziękuję bardzo za cudowną audycję. Z Panem bowiem.
No, to jest rzeczywiście w tym. Płonie nie za blisko nieba i nie za daleko. Jak będziesz w nieodpowiednim miejscu, z własnego oczywiście wyboru, to chociaż jesteś chlebem, możesz stać się kamieniem. Możesz być bezużyteczny.
Czyli nie stwardnie, ani się nie rozmocz, tak?
Tak. Nienawiść, która była miłością.
Halo, halo, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Można na antenie?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam serdecznie gości i księdza prowadzącego. Mówi Maria z Poznania. Nie słyszałam początku tej audycji, ale chleb i kamień, porównanie. Uważam, że być jak chleb, to znaczy być tak, żeby drugi człowiek czuł, że on się może zwrócić, że nie zostanie odrzucony, że dostanie zawsze pomoc, czy podzielenie się, pomoc wszelaką. Ja taki tylko przykład jeden powiem. To tak może mniej do chleba, ale to też takie dobro. Na przykład szłam z mężczyzną ulicą i jakiś chłopak tak bardzo kopał drugiego chłopca wśród centrum. Wszyscy szli, nikt tam się nie zatrzymał, po głowie on tak się tymi rękoma tą głowę zasłaniał i ja nie wiem, skąd się to wzięło. I to też taki piękny chleb urósł, jak gdyby. I tak podeszłam, mogło mi wszystko spotkać, bo tacy będzie, znaczy no, źli ludzie i mógł mnie nużyć, cokolwiek jeszcze mogłoby mi się oberwać. I ja tak, jakbym mi kto włożył te słowa do ust. Synu, ale ja nie potrafię już teraz powiedzieć. Tak ciepło, tak serdecznie. Nie rób tego, co ty robisz? On stanął jak osłupiały, jakieś oczy mętne, a ten chłopaczek się zdążył zebrać i uciec. Bo, no ale to już tylko taka jedna rzecz. Ale uważam, że ja tak... trochę i o sobie, bo ktokolwiek się zwracał, zawsze byłam chlebem. Ciepłym, serdecznym, może posmarowanym smalcem, ale czy w urzędowych sprawach jakichkolwiek.
Ze skwareczkami czy bez?
Ej, ze skwareczkami też. To znaczy tak, że nie musi być luksus, musi być serdeczność, że ja to daję z uśmiechem, z serca i ludzie naprawdę odbierają to dobrze. To smakuje. Bardziej jak tam, nie wiadomo, jaka szynka czasem. Znaczy nigdy nie było tego, że bo nie mam. Ojejku, a z czym ja przyjmę? Tym, co mam, ale serdecznie. No i po prostu jeszcze raz wrócę do tego, że człowiek drugi w potrzebie czuje, że może się zwrócić, że mu się nigdy nie odmówi. Takim trzeba być. I starałam się taką być. Czy ludzie są wdzięczni? Nie. ale nie wolno oczekiwać wdzięczności, bo dziedziczek starszy, chory, nie pamiętają tego. Ale tak jest życie.
Kiedyś Chrystus odkupił świat i
tak jest,
nie wszyscy tak. są mu wdzięczni.
Tak jest, właśnie tą drogą, bo gdyby nie ta droga, to może człowiek by się gubił.
Dziękujemy Pani Mario.
Żalił.
Dziękujemy bardzo.
Sylwia, mamy być chlebem, aby upodobnić się do Chrystusa, który sam się nim stał, by nasycić głód człowieka. Świetne skojarzenie, Sylwia, dziękujemy. Kasia, jestem chlebem dla innych, gdy Bóg przyjmie się w moim sercu i rozkwitnie jak kwiat. Też dziękujemy za to dopowiedzenie. Wciąż aktualny profil na Facebooku. Odświeżamy z częstotliwością 75 sekund.
Napisała do nas jeszcze osoba jedna w komentarzu: być chlebem, nie kamieniem, to być jak Chrystus, świadczyć swoim życiem, że jest się dzieckiem Boga, czerpać ze źródła miłości i dzielić się z nią z wszystkimi, których spotykam na swej drodze, bo Pan przychodzi przecież przez drugiego człowieka, a owoce będziemy zbierać, jeżeli będziemy się dzielić miłością, a nie ją zatrzymywać. Chlebem należy się dzielić. Dziękujemy za ten komentarz.
Też takie ciekawe sformułowanie. To, co mówimy o świętym bracie Albercie, być dobry jak chleb. Proszę zwrócić uwagę, że dziś w audycji proponujemy maksymę wręcz życiową. Nie być jak chleb. Być chlebem. Ja mam być chlebem. Ja mam stawać się chlebem. Tak jak tutaj w tych komentarzach ktoś pisze, czy tutaj na audycji niejednokrotnie padało. Nie kamieniem, lecz chlebem. Nie wiem, czy wam z nami było dobrze, ale nam z wami nawet bardzo dobrze. Można powiedzieć, że dziś jest pierwszy dzień po 25 latach istnienia Radia Maryja i w czasie wzrastania być chlebem, nie kamieniem, o tym, co katolickie, o tym, co konkretne, o tym, co Boże, o tym, co eucharystyczne. Tak bardzo wiele słów padało o tym, być chlebem, nie kamieniem, być dobrym, być miłosierny, przebaczać. Tak, nie zapomnijmy sprawy dla mnie zasadniczej w tym, co katolickie i w tym, co znaczy być chlebem. To jest Kościół. Kościół jest chlebem. Sakramenty są chlebem. Nie można przejść w dalekie wybrzeża ciszy bez Kościoła. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Bez tego chleba nie osiągniemy zbawienia. Tym bardziej te słowa dziś, w pierwszym dniu po jubileuszu 25-lecia, niech zapadną nam młodym duchem, ciałem, nam, którzy pragniemy realizować całe dziedzictwo świętego Jana Pawła II, w którym rodziła się świętość, bo chciał, by Bóg przenikał go, by Bóg pochylał się nad nim, by drżała dusza jego, gdy spogląda i patrzy w to spojrzenie, gdy te dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem i wie, że nie przefrunie jak ptak, ale gdy przyjmie się w sercu jego Pan, to stanie się on kwiatem. Nie za blisko słońca, nie za daleko, bo Bóg jest samą ciszą, wielkim milczeniem i tak dalej. Moje komentarze już kropka, koniec. Rozpoczynamy. Aleksandro, być chlebem, nie kamieniem, to?
Tak najprościej to być chlebem, czyli dzielić się sobą, nie kamieniem, czyli nie być zatwardziałym. Takie jest moje zdanie.
Kropka. Karolino, być chlebem, nie kamieniem, to?
Być chlebem, być taką jednością, taką wspólnotą, która dzieli się sobą, daje siebie, cząstka siebie nawzajem. A kamieniem, no to być takim zatwardziałym grzesznikiem, który nie potrafi się sobą dzielić, nie potrafi okazać tego miłosierdzia.
Od Oli jeszcze jedno zdanie. Być chlebem, nie kamieniem, to znaczy malować kwiatki podczas audycji. Agato, ale być chlebem, nie kamieniem,
ja
ale ładne kwiatki.
Ja to bardziej kojarzę z całym procesem, którego efektem jest przygotowanie chleba. I tutaj mam na myśli pozwolić Bogu, by kształtował moje serce. Pozwolić tej miłości, która się pochyla nade mną i która nie zrobi mi krzywdy, a później w ten sposób dawać siebie drugiemu człowiekowi.
Kamil, być chlebem, nie kamieniem, to?
Być chlebem, czyli po prostu być czymś pożytecznym dla kogoś, czymś takim bardzo wartościowym, jak to w modlitwie, którą wznosimy naszego Ojca, mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Też nie chodzi o ten taki chleb jako pokarm wyrób z mąki, tylko taki, jakby powiedzieć, codzienne łaski.
Tak. Chociaż w tej modlitwie pańskiej, skoro wywołałeś temat, pamiętajmy, że chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, ale tego chleba, by święciło się imię, by przyszło królestwo, by pełniona była wola Boga, tak jak w niebie, tak samo na ziemi, czyli jest to pokarm, chleb potrzebny do godnego życia tu na ziemi i do osiągnięcia świętości tu na ziemi po to, by być świętym w niebie.
Tak.
Tak. Dziękujemy, Kamil. Małgorzato, być chlebem, nie kamieniem.
być naśladowcą Chrystusa, umieć ofiarować siebie, zrezygnować z siebie dla drugiego człowieka.
A kamieniem?
To znaczy, żeby nie być nieczułym na krzywdę, na drugiego człowieka także, żeby
umieć. A osobowo, skoro tu powiedziałaś być Chrystusem, to kamieniem, czyli mówimy diabłem wcielonym czasem.
No to
czyli nie być, tak. Nie, być nie być diabelskim, nie być diabłem. Grzegorz?
No cóż, być chlebem, czyli owocem niejako żmudnej pracy i owocem takim niepozornym, zwyczajnym, ale jakże potrzebnym i niezbędnym w życiu codziennym, a kamieniem, no czyli po prostu nie przeszkadzać w tej pracy.
Pozdrowienia?
Ja pozdrawiam oczywiście mojego współlokatora Wojciecha, moich rodziców, moją babcię, która na pewno słucha, bo zawsze słucha. Moją drugą babcię, mojego dziadka, rodziców i wszystkich najbliższych, wszystkich, których kocham.
Ja pozdrawiam rodziców, moje rodzeństwo, również pozdrawiam moją babcię. Podobnie przyłączam się do pozdrowień dla współlokatora Wojtka, ale nie mojego, tylko Grześka i wszystkich koleżanków i kolegi z akademika.
To ja również zacznę od tego, że pozdrawię swoich współlokatorów, Jana i Kajetana. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam również panią Marysię, pana Wojtka z rodziną oraz całą swoją rodzinę i znajomych.
Ja pozdrawiam rodziców, rodzeństwo i Marysię.
Ja pozdrawiam moich rodziców, moją siostrę, wszystkich mieszkańców mojej wsi, cały akademik, a także dziadków Grzesia Krukowskiego, który prosił o pozdrowienie.
Ja chciałabym serdecznie pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół, koleżanki, kolegów z akademika i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.